do Efezjan. Szósty rozdział. Od 10 wiersza. Chcemy tak sobie spokojnie wiersz po wierszu. Chciałbym, żebyśmy przeszli i rozważyli to, co tutaj Paweł napisał i skierował to do wszystkich wierzących. Skierował to do mnie i do ciebie. Tak jak tu siedzimy. To jest tak bardzo ciekawe, że to słowo jest ponad czasem. Trawa usycha, ginie, ale słowo Pana trwa na wieki. I ono dzisiaj jest rozważane przez nas. Możemy je poznawać i doświadczać, jak ono jest aktualne i dzisiaj, że to wszystko jest bardzo nam potrzebne, żebyśmy mogli wypełnić zadanie, które nam postawił Bóg Wszechmogący. Ten, który jest tak wielki i potężny, a zarazem prowadzi nas i uczy nas, jak mamy postępować, aby zwyciężać zło dobrem. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. To jest początek działania każdego z nas. Umacniać się w Panu i w potężnej mocy Jego. W samym naszym Panu Jezusie Chrystusie i w mocy, jaką ma, mamy się umacniać. A będę czytał wam także to, jak jest napisane w tym tłumaczeniu grecko-polskim. Ten 10 wiersz jest tam tak napisany. W końcu nabierajcie mocy w Panu i w sile potęgi Jego. Nabierajcie mocy. Jak może człowiek nabierać mocy? Popatrzmy. Jak człowiek nabiera sił do pracy? Wtedy, kiedy je. Prawda? Nabiera mocy i idzie do pracy. Jak my możemy nabrać mocy u Pana, kiedy karmimy się Panem? Wtedy nabieramy mocy i to się dzieje po prostu. To nie jest tak, że powiedzmy, ja sobie umyśliłem teraz nabrać mocy od Pana i przychodzę, mówię, Panie, daj mi moc i nic się nie dzieje. To tak jak z jedzeniem. Bym przyszedł po prostu do kogoś i powiedział, daj mi jeść, a nic w tej sprawie nie zrobił, żeby wziąć czy trzymać to jedzenie. Każdy z nas musi się karmić. Karmić Panem. Mamy nabierać tej mocy do walki, do każdego dnia. To tak jak wychodzimy naprzeciw jakiemuś dniowi, prawda? I teraz jemy rano śniadanie. I wychodzimy do pracy, do szkoły. Potrzebujemy. Niektórzy jedzą to śniadanie później, ale w rezultacie w jakimś czasie je zjedzą. Później obiad czy kolacja. Różnie to jest, ale obrazem tego, że jemy, jest to, że tu siedzimy. Bo gdybyśmy nie jedli, powiedzmy, przez jakiś dłuższy okres, już by nas tu nie było. Tak samo obrazem tego jest, czy chodzimy w mocy Pana, jest to, czy karmimy się Jezusem Chrystusem każdego dnia. Czy mamy siły, aby coś uczynić. Ponieważ wychodząc na każdy dzień, musimy mieć siły, te, które są od Pana, aby dokonać pewnych rzeczy, aby uczynić to, co jest tak bardzo bliskie naszemu Bogu i co jest utęsknieniem wielu ludzi. Wielu chrześcijan chciałoby chodzić w mocy, w zwycięstwie. Pan mówi właśnie to. Nabieraj u mnie, karm się mną. Nabieraj tych sił, tej tężyzny, tej mocy mojej, a wtedy będziesz mógł pójść. Dopiero wtedy będziesz mógł pójść i zwyciężać. Inaczej jak wyjdziesz bez nakarmienia, bez nabrania tej mocy, to pierwszy cios przeciwnika i leżysz i wracasz z powrotem. Chrześcijanie, którzy tak wychodzili, wiedzą, jak to wygląda. Tu im się już wydawało, że są gotowi góry przenieść, wyszli i pierwszy cios diabła. Czasami z takiej najmniej spodziewanej strony i rozłożeni wrócili z powrotem, wyznając, że nie ma mocy w ich życiu. Ale żeby do czegoś podejść, to najpierw trzeba coś nabyć. Powiedzmy, gdybyśmy wzięli ciężarowca, I gdybyśmy się tego ciężarowca spytali, słuchaj, człowieku, czy ty od razu dźwigałeś te 200 kilo na tej sztandze? On powiedział, nie. Ja najpierw brałem 50 kilo, a później z czasem nabywałem coraz więcej tężyzny i siły, żeby wziąć te 200, aby poradzić sobie z tym ciężarem. I tak wygląda z życiem chrześcijanina. On nabiera tężyzny w Panu, tej mocy do zwycięstwa, do jakby podnoszenia tych ciężarów dnia codziennego, do zwycięstwa przeciwko pewnym mocom i zwierzchnościom, które cały czas urzędują. Ludzie na ziemi się zmieniają, pojawiają się jedni, później odchodzą, przychodzą następni. Ale moce zwierzchności, moce ciemności są te same. I one przebywają, tylko zmieniają się rywale ich, można powiedzieć. Ten, który tu pisał, to jest Paweł. To był przeciwnik mocy ciemności. On nam napisał, co to znaczy zwyciężać i co trzeba zrobić, aby zwyciężać. On walczył i jak widzimy koniec jego życia, wytrwał w zwycięstwie do końca. A więc możemy wziąć z niego wzór. On mówił, nim wyruszysz na pole walki, nabierz mocy, nabierz siły. Bądź gotowy, ale w Panu. Mam się umacniać w Panu. W liście do Kolosan, 3 rozdział, 17 wiersz. Wyobraźcie sobie na przykład człowieka, który by machnął ręką na wypowiedź tego ciężarowca i powiedział, ja tam sobie poradzę od razu z tym ciężarem. No, trzeba by go chyba ratować, reanimować. Tak czasami się ja reanimuję takich chrześcijan, którzy w euforii wybiegają naprzeciw, a później wracają i mówią, że nie, chrześcijaństwo to nie dla nich. To jest zbyt wielkie zadanie. Tylko dlatego, że nie posłuchali prawdy. 3:17. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. A więc także, aby wyjść naprzeciw przeciwnikowi, to teraz każdy z nas ma czynić wszystko w imieniu Pana. A więc jeżeli w imieniu Pana to czynimy, to musi być to jakby potwierdzone przez naszego Pana, że to jest zgodne z Jego imieniem, zgodne z tym, kim On jest. To jest właśnie to. Apostoł Paweł powiedział taką fajną rzecz. Dzisiaj może byłoby tak trudno powiedzieć. On mówi, kiedy uderzam, to tak, żeby trafić. Nie, żeby markować ciosy, tylko tak, żeby trafić przeciwnika, który stoi naprzeciw mnie. By powiedzieć, o, pięściarstwo w Biblii to trochę nie pasuje. Może coś innego byłoby bardziej, ale on pokazuje tu walkę. To jest bój, to jest walka. A teraz, kiedy uderzasz, to tak, żeby trafić przeciwnika. Nie po to, żeby się wygłupiać, tylko trafić. I Paweł tak wyszedł naprzeciw tym mocą zwierzchności, żeby je trafiać. I dlatego wiele zwycięstw towarzyszyło mu. On nie markował ciosów, ale uderzał prosto w cel, w przeciwnika. Nie walczył z ciałem i krwią. Cokolwiek czynił, czynił w imieniu Jezusa Chrystusa. I to jest zadanie dla nas. Najwspanialsze zadanie chrześcijanina. Pójść i naśladować swego mistrza. Wyjście do Filipian, 4 rozdział. To jest piękne właśnie. Być posłanym do zwycięstwa. 12 i 13 wiersz. Popatrzmy, jak sługa Pana mówi, jak on potrafił być zawsze gotowy. Mówi tak. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. A więc to jest ta moc, że bez względu na to, czy mam wiele, czy mam mało, będę trwał w tym zwycięstwie. Nie od tego będzie zależało to, czy będę uderzał tak, żeby trafić, że mam albo nie mam. Ale walczył dlatego, że złożyłem wszystko w Jezusie Chrystusie i w Jego imieniu chcę teraz żyć i wypełniać wolę Ojca. A więc czy będę głód cierpiał, czy będę miał obficie wszystkiego, to i w tym umiem się znaleźć. I tu diabeł mnie nie ściągnie, abym kradł, a tam mnie nie ściągnie, żebym złożył swoje serce w tych bogactwach, żebym w nich miał swoją radość, żebym je przeliczał codziennie i doceniał, o, tyle już mam tego. Nie, ani tu, ani tu. Czy mam, czy nie mam. Jednakowo dla mnie ważne jest, aby teraz wypełniać pracę u Pana. Rozumiemy to? Nie od tych pieniędzy, nie od tych bogactw tego świata zależy to, czy pracujemy, ale od mocy Pana. I jeszcze z drugiego listu do Koryntian. Szósty rozdział. Zobaczcie, na czym polega ta moc. To jest tak wspaniałe. Tu trzeba rzeczywiście mocy. Jest napisane w przypowieściach, zdaje się, że większym jakby bohaterem jest ten, który opanuje własny gniew od zdobywcy miasta. Więc można powiedzieć, łatwiej zdobyć całe miasto niż opanować własny gniew. A więc tutaj można powiedzieć, że większym bohaterem jest ten, który jest opanowany niż ten, który zdobywa miasta. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Popatrzmy, nasze życie będzie napełnione czystością, aby służba nasza nie była zniesławiona przez nic. Aby nic nam ktoś nie mógł zarzucić, abyśmy nie mogli kiedyś ust otworzyć. To jest ta walka. Abyśmy zawsze mogli otworzyć usta i powiedzieć prawdę. I aby nas własne serce nie oskarżało, że tą prawdę, którą powiemy, to nie jest prawda naszego życia. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie. Przez chwałę i hańbę, przez niesławienie i przez dobrą sławę, zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. I tu trzeba mocy dopiero. Tak żyć, to trzeba mocy. Mocy Pana, aby w radości znieść te wszystkie przeciwności i ostać się, to trzeba mocy Pana. Ja wam powiem, że do uzdrawiania to jest bardzo proste, ale żeby znieść hańbę, to jest o wiele trudniej. O wiele więcej mocy trzeba, żeby znieść pohańbienie krzyża niż uzdrawianie. Tu trzeba mocy. W jednym i drugim jest potrzebna moc Pana, ale jak wielka jest potrzebna właśnie w chwili, kiedy dotyka to twojego i mojego życia każdego dnia przed obliczem Boga. Czy ono jest w czystości, w poznaniu wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, mocy Bożej? Czy ono tak wygląda? Ile tu mocy potrzeba nabrać, prawda? Ile trzeba się nakarmić Panem, żeby tak żyć? To jest dopiero coś wspaniałego zadanie, a w sam raz dla nas, bracia i siostry. A w sam raz dla nas. Nie myślcie sobie, że to nie jest dla nas zadanie. Bóg nie postawił niczego przed człowiekiem, co nie byłby w stanie doprowadzić w człowieku, który przychodzi do Niego i szuka Jego mocy i Jego działania. To jest dla mnie i dla ciebie otwarte. Ale to z czymś musi być powiązane, Pan kiedyś powiedział, z wiarą. Z wiarą w Pana. A więc umacnianie się w Panu to jest także budowanie wiary. Wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe i to wszystko jest podporządkowane temu, czy słuchasz Pana, czy słyszysz, co On do ciebie mówi. To jest coś dopiero dla Bożych dzieci. Kiedy są chłosty, smagania, więzienia i trudy, wtedy człowiek lgnie aż do Boga, ponieważ widzi potrzebę na każdy czas. A kiedy są bogactwa, powiedzmy uzdrowienia, inne rzeczy, to co człowiek? Czuje się zaspokojony. Ale jak bardzo lgnie do Boga wtedy, kiedy jest tak właśnie doświadcza, jak bardzo potrzebuje ujarzmienia tego swojego ciała, które by chciało odwrócić się, uciec od tego gdzieś. Popatrzmy, do czego Paweł nawołuje wierzących ludzi. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. On nie nawołuje do różnych, powiedzmy, takich łatwych rzeczy wierzących ludzi. Mówi, popatrzcie, to jest służba. Tak ja służę, a teraz chodźcie za mną. Czy jesteście gotowi pójść za mną? Czy jesteście gotowi wziąć na siebie to i pójść za mną, aby tak żyć i tak postępować? Pilnować swego życia każdego dnia. Pilnować słów, czynów. Jest tak bardzo ważne. Dziesiąty rozdział jeszcze tego drugiego listu do Koryntian Pawła. Czwarty i piąty wiersz. Albo może i trzeci. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc wszystko jest poddane temu, aby było zgodne z wolą Boga, zgodne z wolą Pana naszego Jezusa Chrystusa. A oręż, którym się też posługujemy, jest to sprawiedliwość. Ona ma moc burzenia warowni postawionych przez diabła i gotowa jest poddać wszelką myśl pod działanie Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga. Człowiek, który wychodzi na plac boju, tak jak byłem w wojsku dowódcą drużyny, musi zawsze jakby przygotować tych, którzy wychodzą. Musi być gotowy ich pouczyć i wskazać im, jak się powinno postępować. Jak biec do przodu, jak się okopać. I oni muszą być gotowi na rozkazy. Kiedy powiedziałem im w lewo, musieli pójść w lewo. Kiedy w prawo, to w prawo. Co było z tym setnikiem, który przyszedł do Pana? On to samo miał z żołnierzami swoimi i on wiedział. Jeżeli on powie coś swoim żołnierzom, oni to wykonują. I Pan mówi, takiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Tak wielką wiarę miał ten człowiek, ponieważ uwierzył w Jezusa, takim jakim on jest. Kiedy Pan powie, to znaczy tak. Popatrzmy, jesteśmy pewni już, prawda? Bez mocy Pana nie ma dla nas zwycięstwa. Tak? Jesteśmy pewni tego, że bez tego przyobleczenia mocą z wysokości nie możemy sobie poradzić z diabłem, ze zwierzchnościami, z mocami różnymi, tylko w Jezusie. A więc do dzieła. Każdy w swoich domach karmić się Słowem, rozważać to Słowo i żyć według tego Słowa, na ile już możemy. Na tyle Bóg będzie od nas wymagał. Jak już wiesz, tak żyj, gdziekolwiek jesteś, w pracy, w domu, w szkole, nabieraj mocy. W doświadczeniach, takich jak Paweł nabierał mocy, kiedy śmiano się z niego, kiedy szydzono, nabieraj tej mocy, przychodź do Pana, Pan ci będzie dawał. Paweł mówi, w słabości mojej jest moc Pana. Kiedy ja jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dobre zadanie dla nas. Osiem raz do wykonania i myślę, że podejmiemy się, jeżeli chcemy żyć. Używając jeszcze tego słowa Pawła, na przykład bałbym się wyjść, powiedzmy mając rękawice na swoich rękach przeciwko, powiedzmy, mistrzowi świata wagi super, a nawet lekkiej kogucie, czy obojętnie jakiej. Bałbym się wyjść, ponieważ znokautowałby mnie w krótkim czasie. Ale gdybym wyszedł z mocą Pana, tak jak Samson wyszedł, to nie bałbym się. Wziąłbym taką bramę, wyrzucił, mówię, cielesny sposób, ale popatrzmy, czy pobiłbym tysiące oślą szczęką i nie byłoby szans, żeby ktoś mógł mnie zwyciężyć. Pan mówi, że będziecie deptać po wężach i skorpionach, a nic wam nie zaszkodzi. Ale kiedy idziemy w mocy Pana, kiedy jesteśmy tacy, jakim pisze Paweł w 6 rozdziale 2 listu do Koryntian, to jest właśnie zabezpieczenie nasze w Panu. Nie w okrzykach. Diabeł się nie przejmuje okrzykami wierzących. Nie przejmuje się jakimś pozytywnym wyznawaniem. On takich rzeczy w ogóle nie przejmuje. On się nimi w ogóle nie zajmuje. On uderza człowieka i dopiero kiedy widzi przeciwnika, to wtedy zaczyna dopiero czuć strach. Jakub mówi, zaczyna uciekać wtedy od tego człowieka. Zaczyna czuć lęk. Ale kiedy taki człowiek już wychodzi w mocy Pana, w potężnej mocy Jego. I tu jest powiedziane tak. przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Popatrzmy. Proste jest to, prawda? To tak bardzo w prosty sposób nam mówi, jak mamy zwyciężać. Mówi do nas Pan. Bracie, siostro, ponieważ jesteśmy braćmi, siostrami Pana naszego Jezusa Chrystusa, chcesz zwyciężać? Przywdziej całą zbroję. Oto wyjdziesz na pole walki. Bądź zupełnie uzbrojony. Niech ci niczego nie zabraknie, abyś nie stworzył diabłu szansy, aby cię pokonał. Wyjdź takim, jakim ci mówię, a wtedy będziesz doznawał mocy zwycięstwa, chwały imienia Jezusa Chrystusa. I będziesz wiedział, że cokolwiek czynisz w Jego imieniu, to Pan stoi za swoim imieniem. Pan stoi za swoim imieniem. Nie jakakolwiek nasza cielesna moc, czy jakiekolwiek głośne, czy ciche mówienie, ale Pan stoi za swoim imieniem, za swoim słowem, ponieważ to powiedział. A ja będę potwierdzał moje słowa. A więc mamy przywdziać całą zbroję Bożą, abyśmy mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Całą zbroję Bożą, prawda? To jest takie zabezpieczenie. Wychodzisz na dzisiejszy dzień. Czy wyszedłeś zupełnie uzbrojony? Wszystko miałeś prawidłowo? Jeżeli nie, to doznałeś porażek dzisiejszego dnia. Ponieważ diabeł, mógłbym powiedzieć to w ten sposób, że diabeł codziennie wychodzi i patrzy na chrześcijanina, czy on jest uzbrojony. Czy on jest uzbrojony? Jeżeli nie, to atakuje. I wtedy uderza w to miejsce, które nie jest zabezpieczone. I doznajesz porażek. Ale to nie są winą mocy Pana, ale winą twojego nieposłuszeństwa. Wyszedłeś i nie posłuchałeś swego dowódcy. A jeżeli chcesz go słuchać, to on mówi, przywdziej całą zbroję. Przeczytam to z tego drugiego tłumaczenia. Wdziejcie na siebie całą zbroję Boga. Ku możnymi tu wystanąć przeciw matactwom. A to słowo matactwom znaczy także schodzeniom z drogi, krętactwom, ściąganiom z tej drogi, oszczercy. Abyśmy mogli stanąć przeciwko tym matactwom diabła, musimy widzieć całą zbroję Boga i musimy stanąć możnymi, mocnymi w Panu przeciwko diabłu, przeciwko jego oszustwom, kłamstwom, zwiedzeniom. To są jego zasadzki. Przeciwko podważaniu prawdomówności naszego Boga. Przeciwko temu, kim jest nasz Pan Jezus Chrystus. Przeciwko Duchowi Świętemu. Przeciwko temu, jak możesz żyć i jak możesz postępować przed obliczem Boga dzisiaj. On występuje ze swoimi krętactwami, matactwami, oszustwami, zwiedzeniami, kłamstwami, ze wszystkim, co jest jego zbroją. I występuje naprzeciw ciebie teraz. Abyś mógł wziąć to i coś z tym zrobić, to musisz być uzbrojony. Jeżeli wyjdziesz bez jakiejkolwiek zbroi, to te matactwa zawładną tobą i wtedy twój umysł jest owładnięty i nie masz dobrych myśli w sobie, masz złe myśli. Czasami, mógłbym powiedzieć tak, czasami wyglądałoby to tak, że mogłaby być wielka armia, ale wystarczyłoby tylko, żeby ona nie była mężnego serca. I wystarczyłoby tylko paru takich ludzi, którzy by z biegiem wracali skądś i krzyczeli, ratujcie, wróg nadciąga, i ta cała armia ucieknie, choćby tym wrogiem był tylko jeden człowiek idący, którego ona by jeszcze nie widziała. Zwróćmy uwagę, tak diabeł często przychodzi i oszukuje i zwodzi, i człowiek teraz musi wiedzieć, musi znać swego przeciwnika, musi wiedzieć, czym on przychodzi. Z kłamstwem. I moje serce musi być pełne Bożego Słowa, tego, co mówi Bóg, abym zwyciężył. I tutaj dalej jest powiedziane tak. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A więc nie toczymy boju z ciałem i krwią, ale z mocami ciemności, które już ilu ludzi zwiodły. Popatrz w koło, ilu ludzi jest oszukanych, Ilu ludzi nie szuka w ogóle Boga, a ilu chrześcijan jest oszukany i trwają w jakichś oszustwach, zwiedzoni, oszukani, odciągnięci od prawdy Bożej, dlatego że zaufali raczej tym matactwom diabła, kłamstwom, niż Bogu. Później będziemy szli dalej, powiem wam, na czym te matactwa też polegają, jak one są rzeczywiście zwodnicze. Zresztą, jakbyśmy czytaliśmy, jak diabeł podszedł do naszego Pana Jezusa Chrystusa, to były te matactwa też. On brał niby to, co dobre, ale w swój sposób, aby skusić człowieka. I przeczytam z tego tłumaczenia, tak rozważajmy to sobie. Bo nie toczymy walki zapasów przeciw krwi i ciału, ale przeciw panowaniom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata ciemności, tej przeciw tym duchom niegodziwości, złości, to słowo to też to oznacza, złośliwości, grzeszności, występności, nikczemności. Widzimy, jak te duchy są wymieniane. To są takie duchy, kiedy atakuje cię złość, odczuwasz ten atak. Złośliwość, taka złośliwe komuś przygadanie, czy coś takiego, odczuwasz ten atak. Zły chce cię po prostu uderzyć, coś musisz z tym zrobić. To są te duchy zwodnicze. Atakuje cię grzeszność, pożądliwość czegoś, czy występność, jakaś nikczemność. Popatrzmy, to są te duchy, które wychodzą naprzeciw i teraz próbują zaatakować. I jak możesz im dać odpór, kiedy jesteś uzbrojony? Później będziemy czytać jeszcze, bo słowo Pana mówi wyraźnie, jak powinna wyglądać ta zbroja. I te duchy są na niebiosach. Mówię prawdę? Wiecie to, prawda? To jest prawda. Kiedy doznajesz właśnie takiego ataku wewnątrz siebie, to możesz rozpoznać to przeciwnik. I teraz musisz dać mu odpór. Piękne jest, później dojdziemy do tego, jak Pan powiedział, jak dać odpór diabłu, jego demonom. Ale tu do tego trzeba mocy Pana. Bez mocy Pana tego człowiek nie zrobi. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się, tu jest tak napisane. I znowuż, dlatego weźcie całą zbroję Boga. Chcesz przynieść chwałę swemu Panu, prawda? Chcesz zwyciężać. A więc zrób to, co mówi słowo Pana. Tak jakby poprzez to, że wiemy, że diabeł atakuje tymi nikczemnościami, złościami, jakimiś złośliwościami, występnościami, tymi innymi rzeczami, to weźcie całą zbroję Boga, aby moglibyście, a żeby możnymi będąc też, stanowszy przeciw w dniu niegodziwym, tak, i ten dzień niegodziwy ma też znaczenie złym, złośliwym, przykrym, zepsutym, podłym, występnym, takim dniu. To jest taki dzień, kiedy czujesz, że wszystko się wali na ciebie, wszystko cię jakby chciało zezłościć, wszystko by cię chciało zdenerwować, wszystko by cię chciało zgnębić i poniżyć. To jest taki dzień, to jest taki najgorszy dzień w życiu chrześcijanina i wtedy, w tym dniu też musisz stać mocno. Są dni, wydawałoby się, że nic się nie dzieje, spokojnie, nic się nie denerwuje, wszystko wspaniale, ale czasami przychodzą takie mocne dni i w tych dniach musisz też stać mocno. I te doświadczenia, które przychodzisz w tych drobnych takich atakach, wyglądałoby diabła, to są takie doświadczenia, które uczą nas w tych trudnych chwilach stanąć. I wszystko sprawiwszy, jakby dokonawszy, spełniwszy, wywoławszy, to słowo to znaczy, chcę, żebyśmy to zrozumieli, co to znaczy wszystko sprawiwszy. To też jest wołanie imienia Pana, to jest to występowanie przeciwko, to jest posługiwaniem się słowem Boga, to jest życiem według tego słowa. Przygotowawszy, pokonawszy też znaczy, stać mocno. A więc elementem tego, że mamy zbroję Bożą, jest to, aby stanąć naprzeciw temu złemu dniowi i tym demonom, które w tym dniu chcą nami zawładnąć, i dokonawszy tego zwycięstwa, stać mocno nadal, żeby nie zakończyć tego dnia porażką, żeby dla chwały Pana pokonać i te demony, i wszystko, co one ze sobą tego dnia chciały w nas wnieść. To jest walka, to jest bój. Ale my mamy pokonać, stać mocno. Tam jest słowo użyte tutaj ostać się, ale bardziej znaczy to słowo stać mocno. Nie tylko ostać się, nie tylko bronić, ale też, jak Paweł powiedział w 6 rozdziale, że ten oręż służy nam ku natarciu i obronie. Nie tylko ku obronie, ale ku natarciu i obronie. A więc pamiętajmy, jak mamy posługiwać się słowem Pana. To jest rzeczywiście bój i nie muszę mówić jak do, powiedzmy, kogoś, kto zaczyna dopiero wierzyć w Jezusa, ponieważ wiecie, że takie dni mieliście i jak przegrywaliście w tych dniach, jak wygrywaliście. Macie doświadczenie i wiecie, jak to wygląda. Pan mówi, że On chce naszego zwycięstwa. On chce, abyśmy byli jako On, jako zwycięzcy. Ale On powiedział, że inaczej nie zwyciężymy, jeżeli nie będziemy umocnieni w Nim i pełni mocy Jego. Inaczej nie zwyciężymy. Fantazji tutaj nie ma. Tu jest rzetelne służenie i prawdziwe wychodzenie naprzeciw. I tu jest 14 wiersz, mówi tak. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Stójcie tedy, opasawszy swoje biodra prawdą, jakby przeoblekając swoje biodra w prawdę. Dlaczego to jest tak ważne? I teraz moglibyśmy się zastanowić, w jaką prawdę? W prawdę słowa Pana. W prawdę tego, co On powiedział o sobie, o zbawieniu, o życiu wiecznym, o nas. Chciałbym, żebyście otworzyli Ewangelii Jana. W 8 rozdziale. Czysty pierwszy, 32 wiersz. Mówi więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I 36 wiersz. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi z tych wszystkich rzeczy. I jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Rozumiemy to? Jeśli Syn nas wyswobodzi, to jest prawda o Jezusie. To jest przyobleczenie się tą prawdą o Jezusie. Co On o sobie powiedział? Jak On pokonał przeciwnika? I jak prowadzi dzisiaj nas? Jest tak bardzo ważne, aby w zgromadzeniach Pana Jezusa Chrystusa ludzie, którzy przychodzą się zgromadzać, mieli pragnienie wieczności. Żeby mieli pragnienie być gotowymi na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Lub ci, którzy poznają Pana. Którzy uczą się poznać, co Bóg dał w Chrystusie Jezusie. Inaczej poznają początkowe prawdy o Jezusie i którzy zmierzają do tego zanurzenia w śmierć Pana. To jest tak bardzo ważne, aby każdy z nas to rozumiał, że słowa, które głosimy sobie na zgromadzeniach, to są słowa odpowiedzialności. odpowiedzialności mojej za to, co głoszę, i wasze za to, co słuchacie. To jest nasza obopólna odpowiedzialność. Ponieważ kiedy przychodzisz na to zgromadzenie i słuchasz prawdy, nie będziesz mógł powiedzieć Bogu, że nie słyszałeś. Rozumiemy się? Bóg powie: słyszałeś to. Było to głoszone. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś zastraszać. Chodzi o to, żeby zrozumieć odpowiedzialność przed Bogiem, kiedy przychodzę na zgromadzenie. Jeżeli nie chcę żyć z Bogiem, to nie ma sensu przychodzić na zgromadzenie. A jeżeli chcę żyć z Bogiem, to powinienem słuchać, co Bóg mówi do mnie, i żyć według tych słów. To jest pokazanie, że chcę i zależy mi. Że zgromadzenie traktuję poważnie, ponieważ tu przyszedłem poznać wolę Pana, aby wiedzieć, jak żyć i jak postępować. I wtedy to zgromadzenie ma dopiero rację bytu. Bo jeżeli, powiedzmy, ja bym się zabawił w mówienie, a wy w słuchanie, i później byśmy sobie razem podali rękę na rozejście, to by znaczyło, że jesteśmy głupcami większymi od tych, którzy są w świecie, którzy nie znają Boga wcale. Bo by znaczyło, że nie jesteśmy posłuszni Ewangelii, chociaż wiemy, że jest Pan. A więc niech każdy z nas wywiązuje się z zadania, które powierzył mu Pan. Ja, aby głosić wam tak, aby was to poruszyło, a wy, żebyście usłyszawszy to, poruszeni, poszli wykonywać słowo Pana. A spotkanie jest w jednym miejscu, w Chrystusie, ponieważ i ja, i wy musimy wykonywać to samo słowo. Tak samo. Chciałbym 15 rozdział Ewangelii Jana. Dlaczego tak to jest ważne? Dlatego, żebyśmy nie marnowali łaski, którą dzisiaj dał nam Pan. I to Paweł też powiedział, byśmy nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Z łaski Boga jesteśmy tym, kim jesteśmy dzisiaj. Z łaski Boga możemy słuchać Jego Słowa. Jeżeli Bóg dzisiaj dał nam to Słowo, a nie dał mi żadnego innego, chociaż szukałem, ale to uznał za stosowne, abyśmy to zrozumieli. Że On chce, abyśmy zwyciężali, a nie żebyśmy narzekali przed Nim. On chce, abyśmy zwyciężali, i mówi: to jest sposób na zwycięstwo. Żyj tak. 15 rozdział 4 wiersza. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Popatrzmy, tak proste słowa Pana. Trwajmy w Chrystusie, a On w nas. Ale żeby On trwał w nas, to musi być to otwarte dla Niego. My należymy do Niego. To jest, mówię, można, najpiękniejsza, najlepsza transakcja, jaką tylko mógł oglądać ten świat. Bóg mówi: ja daję ci życie wieczne, a ty w zamian daj mi to, co jest jako para, jako chwilowe, jako przejściowe. Daj mi to do mojej dyspozycji. Czysta, prosta transakcja. Transakcja może złe słowo, to jest najpiękniejszy objaw Bożej miłości, że taką zamianę zechciał z nami zrobić. Wziąć grzeszne, straszne, zbrukane życie, a dać zamian czyste i święte na zawsze wieczności z sobą. I teraz powiedzieć, że On z tym życiem zrobi porządek. Mówimy, Bóg z nami zrobi porządek, Bóg nas poprowadzi. A teraz my mamy przychodzić do Niego, mamy trwać w Nim, mamy szukać Jego obecności, mamy szukać Jego działania. Bo kiedy nas wszyscy podziwiają, to jest łatwo, ale kiedy wielu przeciwko nam jest, jest to o wiele trudniej. Dlatego Pan powiedział, że łatwiej jest umrzeć za dobrego niż za sprawiedliwego. Jest to wielka różnica, bo dobry człowiek wiele dobrego czyni, tu da coś, tam coś pomoże, i łatwiej za takiego umrzeć, ale za sprawiedliwego, który mówi prawdę, który nie pobłażać będzie grzechom, który będzie mówił: słuchaj, to nie jest wszystko tak, ty musisz coś z tym zrobić, dlatego jest trudniej. Prawda? I taka jest prawda od Pana. My musimy tak podejść do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Trwanie w Nim to jest podstawa naszego życia. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zesnięta latorość. Tak je zbierają i rzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Amen. To jest prawda. otrzymamy wszystko, co jest według woli Pana. Zupełna prawda, ponieważ należymy już do Niego i od Niego przychodzi też i chcenie, i wykonanie. Pan mówi dalej tak: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. To mówi Pan do nas, abyśmy trwając w Nim mieli radość i szczęście z tego, że nie ulegamy już tym cielesnym rzeczom. Paweł mówi, umartwiam to, co cielesne. Ja wiem, że to jest trudne. Dlatego Pan powiedział, oddaj mi siebie do dyspozycji, a ja zrobię z tym porządek, ale oddaj mi się całkowicie. Nie sprzeciwiaj mi się, kiedy będę odcinał Twoją grzeszność, kiedy będę usuwał Twoją płótliwość, Twoje zwaśnienie, kiedy będę usuwał Twoją pychę, kiedy będę usuwał Twoją nadgorliwość w zabieganiu o rzeczy tego świata. Nie sprzeciwiaj mi się, bo czynię to dla Twego dobra. I to jest Pan. I to jest wychowanie, i to jest dorastanie do mocy Pana, kiedy ja staję się coraz bardziej słaby, a Pan mocny. Jeżeli trwam w Chrystusie, wtedy jestem gotowy wyjść naprzeciw diabła. Nie w pysze, ale w mocy mojego Pana. Kiedy jestem gotów znieść cierpienie, bo diabeł atakuje jak? Naraża, powiedzmy, w jakiś sposób na cierpienie. Ktoś z ciebie szydzi. To jest atak diabła. I co wtedy odpowiesz? Odpowiesz też szyderstwem, złym słowem? Czy odpowiesz innym słowem? Będziesz chciał tego człowieka zdobyć w jakiś sposób. To jest tak bardzo ważne. Wiemy, jak wyglądało życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan mówił, że mamy naśladować Pana Jezusa Chrystusa. Ono wyglądało właśnie w ten sposób. Szydzono z Niego, śmiano się, oskarżano Go, mówiono różny sposób, nawet właśnie krewni mówili, że odszedł od rozumu. W różny sposób, a Pan wypełniał zadanie Ojca. Wcale się tym nie zajmował. To jest takie piękne, kiedy chrześcijanin się nie zajmuje takimi rzeczami, ale wypełnia wolę Ojca. Dopóki się zajmuje, dopóty jest jeszcze słaby w tej sprawie. Ktoś cię zaatakował, a ty już odwróciłeś się od Pana i zaczynasz swoją sprawę czynić. Nie, czynisz dalej sprawę Pana. Pan mówi, jeżeli ktoś się dotyka tego, który należy do mnie, dotyka się mnie. A więc ten ktoś dotyka się Pana. Czy już umarliśmy, czy jeszcze jesteśmy żywi cieleśnie? Łatwo to doświadczyć, prawda? Ale Pan mówi, w tym, co już ci dałem, w tym, co okazałem ci w swojej łasce, trzymaj tego mocno, nie puść tego, nie oddaj za nic, ponieważ to ci jest bardzo potrzebne i idź dalej. Rozwijaj się i wzrastaj. Ale już do dorosłych mówi, upamiętaj się. Otwórzmy dalej. Jeszcze chciałbym taki jeden tekst może z drugiego Tesaloniczan. Ostatnio też czytaliśmy i będziemy, myślę, wracać do niego często. Przyobleczeni w prawdę. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Ten niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw. Moglibyśmy powiedzieć mataczstw różnych. Wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Miłości prawdy o Jezusie. To miłość do Jezusa ma nas bardzo napełniać. Pan mówi, popatrz, jak daleko spadłeś, czynisz to wszystko, a nie masz miłości. Wróć do pierwszej miłości. Miłuj swego Pana. Miłuj Go za to, co On dla ciebie uczynił. Miłuj Go za to, kim On w tobie jest. Miłuj Go za to, że On jest większy od tego, który jest w świecie. Miłuj Go za każde Jego słowo, które powiedział o tobie i o mnie. Miłuj Go za to zwycięstwo na krzyżu. Miłuj Go za to, że poszedł do nieba, by przygotować tam miejsce dla nas. Miłuj Go, że przyjdzie. aby nas wziąć do siebie. Miłuj Go, wyrażając tą miłość życie tu na ziemi. Prawda? I to jest to, co mówi do nas Pan. Jeżeli tak będziemy miłować Chrystusa, nie przyjdzie na nas obłęd, który przyjdzie na wszystkich, którzy nie umiłowali tej prawdy. Że mamy trwać w prawdzie, którą jest sam Pan Jezus. On powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem wiecznym. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Wróćmy do listu do Efezjan. A więc jak bardzo ważne jest to, co dowiedzieliśmy się o Jezusie Chrystusie, prawda? Co pozwoliło nam przyjść do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa, co pozwoliło nam znaleźć oczyszczenie z grzechu w Jego imieniu, nowe życie, społeczność z Ojcem i napełnienie Duchem Świętym i zwycięstwo. Zwycięstwo nad diabłem. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. A więc jeszcze raz, abyśmy dobrze to pamiętali. Prawdą o tym, kim jest nasz Pan Jezus Chrystus. Bo wtedy powstaniemy. Zwróć uwagę. Kiedy nie masz tej prawdy w sobie, jeszcze wrócę, ponieważ to jeszcze musimy sobie dopowiedzieć. Nie masz tej prawdy w sobie, widzisz siebie. Ale kiedy masz tą prawdę o Jezusie w sobie, to wtedy widzisz Jezusa i wtedy jesteś mocny. Wtedy jesteś przyobleczony tą prawdą o Jezusie i o tym, kim On jest i do czego nas powołał i co od nas wymaga. To jest prawda. I co nam daje każdego dnia. Teraz porozmawiamy o sprawiedliwości chwilę. Z listu do Rzymian, 3 rozdział. Jak ważne jest, aby trwać w tej sprawiedliwości. Od 21 wiersza. A teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boga, Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. A więc, co to jest ta sprawiedliwość, ten pancerz, który nas przyobleka? To jest to, że naszą sprawiedliwością jest sam Chrystus Jezus. Dokładnie jakbyśmy w jednym miejscu przeczytali, to byśmy przeczytali to wszystko w sumie razem, a przyobleczeni w Jezusa Chrystusa. Ale tutaj Paweł pokazuje te elementy tego przyobleczenia. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Niezależnie od zakonu, za darmo. I z tej sprawiedliwości wychodzą naprzeciw. Sprawiedliwości mego Pana. Ale we wszystkim. Już nie będę rozsądzał według własnych oczu, tak jak powiedział Pan, że On nie według własnego widzenia. Już nie będę robił czegoś tak, jak ja chcę, ponieważ ta sprawiedliwość jest oparta na Słowie Boga, ponieważ sam Pan zaprzysiągł, że w Jezusie usprawiedliwił nas i korzystamy z tego przez wiarę. Do Hebrajczyków, 10 rozdział. To jest piękne, prawda, widzieć blask tej zbroi, jak ona błyszczy prawdą, sprawiedliwością. To jest blask chwały Pana. a przeobleczeni w Pana, przeobleczeni Jego chwałą. To jest piękna zbroja, ona jest naprawdę wspaniała. Czasami chrześcijanie myślą, jak trudno ją ubrać. Tak, trudno. Bo żeby ją ubrać, to trzeba uniżyć się. Trzeba spokornieć przed obliczem Pana. Trzeba, tak jak w trenach powiedział Jeremiasz, w ciszy znosić, kiedy on wkłada swoje jarzmo i nastawiać swój policzek. Z 10 rozdziału. Od 32 wiersza. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. To jest ta piękna świadomość Pana. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Nie porzucajmy tego. Tą sprawiedliwością jest to, że możemy znosić też i te różne cierpienia i utrapienia, tak jak nasz Pan znosił. Możemy należeć do Pana i nie odpowiadać złem, ale przyjmować to, wiedząc, że w niebie mamy o wiele więcej. Ta świadomość jest potrzebna Tobie, jeżeli chcesz żyć. Bez tej świadomości nie można być chrześcijaninem. Świadomości nieba i obecności Pana w niebie i tego, co On uczynił na ziemi i że przyjdzie. Człowiek, który traci świadomość, cofnie się, odwróci się od Pana. Nie będzie widział mocy Jego, nie będzie widział Jego działania i wtedy odwróci się z powrotem, ponieważ zaatakowany przez diabła nie będzie mógł poradzić sobie z atakami i wróci zniechęcony. Ale ten, który ma świadomość Pana i nie pozwoli sobie jej wydrzeć, ten się nie cofnie nigdy. Do samego końca się nie cofnie. I dlatego będzie zbawiony. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Tak dobrze wiedzieć, kim jest nasz Pan i jak wielkie zwycięstwo mamy w Nim. Rozkoszować się tą zbroją, przeglądać codziennie. Niech mi ktoś powie, kto nie ma lustra w domu. Patrzymy, jak wyglądamy, kiedy wychodzimy z domów naszych. Sprawdzamy nasz wygląd. Nie chcielibyśmy głupio wyglądać, prawda? Włosy jakoś rozczapieżone albo w różny tam sposób. Staramy się o ten wygląd. Patrzymy. A więc popatrzmy, jak bardzo jest ważny ten wygląd duchowy. Też musimy go sprawdzić, kiedy wychodzimy. Jak to wygląda? Przypomnieć sobie, czy ja na pewno trwam w tej sprawiedliwości mego Pana. Czy ja naprawdę jestem takim, jakim chce mój Pan. Czy ta prawda jest przyobleczeniem moich bioder? Prawda o Jezusie. Przypominam sobie tak, to jest tak. To mój Pan uczynił. Tak pokonał, tak to dokonał, tak wstąpił, pełen chwały. I co stało się z uczniami Jego, jestem pewny. Sprawdzam po prostu swoją zbroję, kiedy wychodzę do tego dnia. Mogę otworzyć Biblię, popatrzeć jeszcze na teksty biblijne, które mi to mówią. Rano jest taki wspaniały czas, kiedy możemy to uczynić, nim wyjdziemy z domów naszych. Wystarczy stać pół godziny wcześniej. Dla siebie, nie dla kogoś, dla siebie. Tak samo jak wstajemy wcześniej, żeby sobie przygotować śniadanie, prawda? Żeby je przygotować i zjeść i dopiero wejść. A więc wstajmy jeszcze pół godziny wcześniej, żeby sobie nakarmić się tymi prawdami o naszym Panu. Rozkoszujmy się nimi. Bądźmy wdzięczni Panu. Dziękujmy za to, kim On jest dla nas. Wyrażajmy Mu wdzięczność. Przypominajmy je sobie. Tak jak Izrael miał przypominać mocarne wyjście z Egiptu. I to było dla nich błogosławieństwem. Rozmawiaj ze swoim Panem. Tam nie potrzeba jakiejś telefonistki, która by miała czuwać, odebrać telefon. Jest to tak piękne, że nie potrzeba niczego z tego świata, ale przyjść do Pana i porozmawiać ze swoim Zbawicielem, tak jak uczeń ze swoim nauczycielem, ze swoim mistrzem, i sprawdzić, czy jestem w tej sprawie taki jak mój Pan. To jest ważne. W tej zbroi naszej na każdy dzień, na każdą cząstkę dnia. Jeszcze z Rzymian, 4 rozdział, 25 wiersz. A jeszcze lepiej, jak czasami przychodzi brat czy siostra i tak sprawdza twój wygląd. O, coś kiepsko dzisiaj wyglądasz. Albo o, podoba mi się to twoje działanie w Panu. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Pan wydany został za grzechy moje i twoje i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Dla naszej sprawiedliwości został wzbudzony z martwych. I On jest naszą sprawiedliwością. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój mamy z Bogiem przez Jezusa. Dlatego mamy też, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Przez tą wiarę mamy dostęp do Boga, do tej łaski, którą nam okazał, przebaczył nam wszystkie grzechy. Wychodzimy naprzeciw, czyści, święci, nieskalani, usprawiedliwieni, gotowi na to, aby Pan nas prowadził i napełniał swoim działaniem, szczęśliwi i śpiewający Jemu pieśni pochwalne. Czy to mówię o nas? O nas mówię. To jest tak dobrze wiedzieć, kim jest nasz Pan i wyrażać każdego dnia wdzięczność za, jeszcze raz, za tą prawdę, którą mogliśmy poznać, za tą sprawiedliwość, którą mogliśmy zostać opancerzeni. To jest tak dobrze. Przejdźmy dalej, tak? W liście do Efezjan. To jest tak piękne obserwować kogoś uzbrojonego w tą zbroję. Patrzysz, diabeł zaatakował, stoi z boku, patrzysz, a to się odbiło od niego. I nie zrobiło mu krzywdy. Prawda? Widziałeś? Czy widziałeś takich ludzi, którzy nie dali się wciągnąć w te matactwa diabelskie, prawda? Jak pokonywali je. Jak to przezwyciężali. Mogłeś zobaczyć, jak działa ta zbroja. Jak daje odpór tym atakom. Dlatego patrząc na tych, którzy do końca wytrwali, mamy wzór do naśladowania. 15 wiersz. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A tutaj z tego tłumaczenia jest w ten sposób, bo tam to było bardzo podobne. A tutaj jest tak. I podwiązawszy nogi w gotowość dobrej nowiny pokoju. Jakby podwiązawszy, przywiązawszy te nogi, zawiązawszy, obuwszy, aby być zawsze gotowymi do niesienia tej radosnej nowiny. Jak może ją człowiek nieść? Popatrzmy, kiedy zwycięża, to jest dla niego radosna nowina. To jest dla niego wielka nowina, kiedy on ma w swoim życiu doświadczenie tego, co Pan uczynił w jego życiu. To jest radosna jego nowina, którą on niesie i się dzieli, ponieważ to jest radością dla niego. Nie tylko radością ma być dla tych, którzy słuchają, ale dla niego samego jest to, ponieważ on doświadcza każdego dnia, że to słowo działa i ono jest prawdziwe. I kiedy on przychodzi do człowieka, mówi, to jest nowina dla ciebie. Ja jestem tym, który doświadczył tego, jak ona wpłynęła na mnie i co ona ze mną uczyniła. Dlatego mamy być zawsze gotowi do zwiastowania tej dobrej nowiny innym, ponieważ my doświadczyliśmy, co ona uczyniła z nami. Bo gdy nie doświadczyliśmy, to ta nowina nie będzie nigdy dobrą nowiną. Zawsze tam będzie zła wiadomość. Człowiek nie może żyć w święty sposób. Będzie tam wkomponowana ta zła wiadomość. Człowiek nie może we wszystkim wypełnić woli Ojca. Będzie tam wkomponowana ta zła wiadomość. I lub inne, że człowiek nie musi być taki święty, że może bez tej świętości żyć i będzie zbawiony. To są te złe wiadomości, które ludzie mają dlatego, że nie trwają w zwycięstwie. I oni, chcąc samych siebie usprawiedliwić, muszą podawać tą złą wiadomość przy okazji. Zwróciliście uwagę? To jest takie piękne porównanie. Ale to jest takie... Bóg stworzył psy. Jedne są wielkie, drugie są mniejsze. A czy zwróciliście uwagę, co te mniejsze robią? Najczęściej tak szczekają, myśmy szli na to schodach, taki mały szczekał tu za nami. Te większe są spokojne po prostu. Zwróćcie uwagę. Sługa Boga, który jest wielki w Panu, jest spokojny. On kiedy szczeknie, to wszystko się trzęsie, można powiedzieć przyrównując. Jest spokojny. Ale kiedy nie jest taki duży, kiedy ma ten niedorozwój taki, powiedzmy, jest mały, to wtedy hałasuje, szczeka, wiele rzeczy robi. Mówi, co to robić z tymi demonami i tak dalej, ale w rezultacie to jest przegrane. Bo jego własne życie jest nacechowane pragnieniem złota. Powiem wam, że widziałem dwie ekipy. Wcale ich nie szukałem. A teraz przechodząc przez długą. Jedną, jak wchodziła do złotnika, była to ekipa, która przyjechała z zachodu do Polski głosić Ewangelię. A drugą, jak wchodziła do tego, do tam, gdzie bursztyny mają te medaliony takie. Dziwne miejsca dla wierzących ludzi, którzy przyjechali do Polski zwiastować Ewangelię. I prowadzili ich ci, którzy są też prowadzącymi tutaj w zgromadzeniach. Tam. Raczej to nie jest miejsce dla wierzących ludzi. Może oni chcieli sobie prezenty robić, nie wiem. Diabeł ich oszukał. Jestem tego pewien. Bo wierzący człowiek nie ma tam co szukać. Ze skarbami tego świata nie biega. Szuka to, co jest potrzebne jemu do dnia codziennego, co jest praktyczne i potrzebne. A korzysta z tego świata na tyle tylko, ile potrzeba. Prawda? To jest wierzący człowiek. Ale często można by było usłyszeć tych ludzi, kiedy wykrzykują przeciwko demonom. Ponieważ słyszałem to też. Wykrzykują przeciwko demonom i uczą ludzi, jak trzeba deptać demony. A sami są zwiedzeni, oszukani, ich życie nie ma nic wspólnego z Bożą prawdą o mocy Jezusa Chrystusa. Mamy być zawsze gotowi do zwiastowania Ewangelii o pokoju, dobrej nowiny. Ale ona musi być naszą dobrą nowiną. 16 wiersz. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Mówiliśmy sobie, jakie są te pociski, ale chcę wam przeczytać takie to tłumaczenie, takie dosłowne. Wśród wszystkiego, wziąwszy tarczę wiary, w którą będziecie mogli wszystkie pociski niegodziwości, które zostały zapalone, zgasić. Czy rozumiemy to teraz jaśniej? W tą tarczę wiary będziemy mogli zgasić te pociski diabelskie. Te wszystkie pociągnięcia do tego, żeby wprowadzić w złość, w skąpstwo, w zachłanność, czy w obłudę, w obmowę, czy w różne inne rzeczy. Wszystko zanurzamy w wiarę. To jest nasza tarcza. Wiarę w kogo? Wiarę w Jezusa. Chciałbym, żebyśmy mogli przeczytać te miejsca zanurzenia tej wiary, które są tak mocne, że diabeł tam nie może sięgnąć, żeby coś uczynić. Chciałbym, żebyście otworzyli list do Rzymian. Pierwszy rozdział. Szesnastego wiersza. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ewangelia jest mocą od Boga ku zbawieniu. Ewangelia o kim? Radosna nowina o kim? o Jezusie Chrystusie, a sprawiedliwy z jakiej wiary żyć będzie? Z wiary w Jezusa Chrystusa. I ta wiara wzrasta w Jezusa. Umacniasz się, wzrastasz w tej mocy, coraz bardziej wzrastając w wierze. To jest zadanie nasze, chodzić z Panem każdego dnia. Twoje i moje, a wtedy jesteśmy mocni. I 1 Koryntian, 1 rozdział także, 18 wiersz. Dlaczego mowa o krzyżu się nie podoba takim sługom, którzy nie należą do Boga? Dlatego, że oni nie lubią krzyża za bardzo. Krzyż to jest zbyt ciężkie. Ale różne rzeczy takie poza krzyżem to jest coś fajnego. Paweł rozprawiał się z takimi ostro i wyraźnie. Pokazywał im krzyż. Jeżeli chcecie być takim jak ja, proszę, to jest krzyż. I pisze tu tak. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Boga, mocą Bożą. Dla nas jest to mocą Boga. Mowa o krzyżu, prawda o krzyżu. O tym, co się stało na krzyżu, jak Pan tam wziął wszystkie nasze grzechy. I myśmy w Nim zostali ukrzyżowani dla tego świata, by już nie żyć dla siebie, ale dla Pana. To jest mocą dla nas do tego zanurzania tych pocisków diabelskich. Pożądliwość. Pan wziął na krzyż, prawda? A więc jeżeli biorę to, co czym atakuje mnie diabeł i zanurzam wierzę w krzyż i w tym, co się stało ze mną na krzyżu, wtedy to musi zgasnąć. Ponieważ Pan wziął to wszystko na siebie. Złośliwości, kłamstwa, te wszystkie rzeczy zostały wzięte na krzyż. To jest moc Twoja i moja. Do tego, aby to, co przychodzi, z czym przychodzi diabeł, byś tego nie przyjął jako swoje. Abyś nie przyjął tego, że to jest Twoja własność, że Ty jesteś teraz pożądliwy, że Ty jesteś teraz nikczemny, złośliwy i tak dalej. Wtedy będziesz nim, kiedy diabeł dotrze do Twojego serca i kiedy Twoje serce urodzi grzech, wtedy będziesz nikczemny czy złośliwy. Ale dopóki atakuje Twój umysł i Twoje wnętrze, nie jesteś taki. To On chce sprawić, żebyś się takim stał. I teraz musimy zrozumieć, jaka jest moja i Twoja sytuacja. Czy jeżeli jest grzech, to musi być pokuta. Jeżeli go nie ma, to musi być to zanurzone w krzyż. Tam pożądliwość została pokonana. Tam nikczemność została pokonana. Tam złośliwość, tam obłuda, kłamstwo znalazła swoje miejsce. Wszystko, co złe, tam znalazło swoje miejsce. I dlatego tam przede wszystkim weźcie tarczę wiary. To wszystko, można powiedzieć, że o czym czytałem też wcześniej, ta prawda i sprawiedliwość i ta gotowość do głoszenia Ewangelii musi być przyobleczona wiarą, zgodnie z wiarą. Paweł mówi, postępujcie zgodnie z wiarą, jaką macie. Nie wymaga się od was więcej ponad to, jak wierzycie, ale sprawiedliwy ma wzrastać z wiary w wiarę, aby pokonywać i zwyciężać. Mam już pytać, czy jeszcze idziemy dalej? Czy pamiętacie, co mówiłem? Doświadczenie każdego dnia pokaże, czy zapamiętaliście te słowa i co robiliście z nimi, wychodząc naprzeciw. Czy stoczysz bój z tymi rzeczami, które napływają z zewnątrz i powiesz, twoja wiara mówi, ja już nie jestem taki, tak? Twoja wiara mówi, że umarłeś w Jezusie Chrystusie dla grzechu, że grzech nad Tobą panować nie będzie, ponieważ tak mówi Słowa, a wiara opiera się na Słowie. I wtedy zwyciężasz. Ale dopóki nie będziesz opierał tym pociskom wiary w to, co uczynił Pan na krzyżu, dopóty będziesz przegrywał. Weźcie też przyłbicę zbawienia, mówi 17 wiersz. Weźcie też przyłbicę zbawienia. Musi to być pewność zbawienia, prawda? Coś, co otacza naszą głowę. W koło otacza, bo to asymas oznacza jakby hełm, coś otaczającego w koło całą głowę, że diabeł nie ma jak się przebić do tego umysłu, który Bóg oczyścił i który napełnił własnymi myślami. Taką przyłbicę musisz mieć. To jest przyłbica zbawienia. Pewności zbawienia. Na czym ona się opiera? Popatrzmy. Na czym się opiera pewność, którą mam na głowie i która otacza całą moją głowę, która nie pozwala, aby złe myśli zamieszkały w mojej głowie. 1 Jana, 4 rozdział, 17 wiersz. Dobrze nam znane słowa, które już cytowaliśmy, ale zacytujemy jeszcze raz. Na czym opiera się ta pewność zbawienia? W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Czy rozumiemy to? Na czym opiera się pewność zbawienia? Nie na pozytywnym wyznawaniu, nie na wmówieniu sobie, że jestem zbawiony, nie na jakichkolwiek rzeczach, które ktoś mi powiedział, ty jesteś zbawiony, człowieku, ty wierzysz, jesteś zbawiony. Na tym, że jestem taki jak Jezus. A więc jeżeli nie będę się umacniał w Jego mocy i w Jego sile, nie mogę liczyć na to, że będę z Nim. Moja głowa będzie otwarta na diabelskie myśli i one tam będą spokojnie sobie przebywać i zatruwać całe ciało. I te myśli będę niósł do innych ludzi i będę karmił ich złem, które mam. Widzimy, jak to się dzieje. Ile fałszywych nauk w Kościele. Normalnie, posłuchajcie, co byście powiedzieli na taką naukę? Przeczytałem to, można być w pewnym momencie szokowanym. Pisze człowiek, że apostoł Paweł miał żonę, ponieważ jest napisane, że on powiedział, że oni mogą brać swoje żony, a my z Barnabą nie możemy. A więc Paweł miał żonę. Ale wystarczy, żeby tylko 4 rozdziały wcześniej ten człowiek przeczytał, że Paweł mówi, że on jest stanu wolnego i chciałby, żeby wszyscy takiego stanu byli do końca. I to jest najlepsze wyjście. Ale z tego wiersza ten człowiek sobie wymyślił, że Paweł musiał mieć żonę i udowadnia, że Paweł miał żonę. I tak po prostu zwróćmy uwagę, ponieważ do tego dojdziemy zaraz. Diabeł się tak posługuje. Tak uderza ludzi poprzez wyrwane słowa z kontekstu Biblii. Tak posługiwał się, żeby uderzać Jezusa. Wyrwanymi słowami chciał pociągnąć Pana Jezusa, żeby wystąpił przeciwko posłuszeństwu Ojcu. Bóg mówi wyraźnie, pewnością Twojego i mojego zbawienia jest co? Bycie takimi, jakim On jest na tej ziemi. I tu jest nasze zadanie, trzymać się u Pana, lgnąć do Niego. Chodzi tu cały czas o życie Jezusa. O życie Jezusa, o czystość, świętość, nieskalaność, o miłosierdzie, o prawdę, o wszystkie rzeczy, które się dokonują. Także o dary Ducha Świętego, które Pan chce, aby się przejawiały w Jego ciele. Ale wszystko najpierw musi być zbudowane na naśladowaniu Jego życia. I wtedy jest to pewność zbawienia. Bo Pan powiedział w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, że nie mogli być pewni zbawienia ci, którzy uzdrawiali, demony wypędzali i inne rzeczy czynili, dlatego że czynili nieprawość. Nie byli jako Jezus na tej ziemi. Dlatego chcę, żeby to mocno w nas zakorzenione zostało. Najpierw życie i wszystko inne. Wtedy bezpieczny, zbawiony człowiek może usilnie starać się o to, co jest najważniejsze w tej służbie, przy dawaniu innym, o dary Ducha Świętego. 5 rozdział, od 10 wiersza. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Wszystko to jest otwarte. Jest Syn w tobie, masz życie. Nie ma, nie masz życia. Pan Jezus pokazuje, że jest. Po czym? Owocach. Owoce Jego obecności muszą być w nas. Musi być ta prawda, sprawiedliwość, gotowość do głoszenia Ewangelii, prawda? Muszą być te ważne sprawy każdego dnia, które Pan chce, aby się dokonywały. I wtedy mogę być pewny zbawienia. Przyoblekam każdego dnia tą pewność na swoją głowę, czy kiedy idę spać. Jestem bezpieczny, jestem pewny tego, że to, co mój Pan chce, wykonuję, że jestem Mu posłuszny. No i od tego właśnie diabeł najczęściej już ucieka. On mówi, że zbawiony jesteś przecież przez wiarę. Wystarczy, że wierzysz. Już więcej nic nie musisz robić. Jesteś zbawiony. Ucieka od życia Jezusa, ponieważ wie, że to jest dla niego zagrożeniem. My toczymy naprawdę bój z mocami ciemności. Pamiętajmy o tym. Wróćmy do listu do Efezjan. I miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Każdy z nas musi mieć ten miecz ducha, którym jest Słowo Boga. I chciałbym, żebyśmy przeczytali z pierwszego listu Piotra, 4:11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Zwróćmy uwagę, że Pan powiedział, że z każdego słowa zdamy sprawę przed Bogiem. Mówiliśmy sobie ostatnio te słowa w listu Piotra. Każdy, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boga. To jest ten miecz, który wychodzi z ust naszego Pana, Jezusa Chrystusa, z Księgi Objawienia. To jest Słowo Boga. Tym mieczem Ducha Świętego musisz mieć go w swojej prawicy. Musisz go trzymać mocno i zdecydowanie. On służy ku natarciu, też ku obronie. I tak musisz nim się posługiwać, aby ratować, wyzwalać i odsuwać, jeżeli trzeba. Ono jest wykładnią dla nas. Ale Słowo Boga to jest cała Biblia. Zapamiętajmy to dokładnie raz na zawsze, można powiedzieć. Cała Biblia. To nie są wiersze wyrwane. To jest cała Biblia. Jeżeli ktoś ci mówi coś, to sprawdź w tej Biblii. To jest Słowo Boga. To musi być w tej Biblii. Ono się wykłada. Ono znajduje odpowiednik i ono znajduje zrozumienie. I możesz to poznać i doświadczyć. Dlatego karm się Jezusem Chrystusem każdego dnia. Karm się i rozważaj Jego słowa, a wtedy nie będziesz oszukany. Nie przyjdzie ten obłęd na ciebie. Nie wmówi ci ktoś, że to jest tak, skoro wiesz, że Bóg powiedział, że jest tak. Że to było, ale jest teraz inaczej. Tak jak mamy Nowy Testament i Stary Testament. Ale Pan powiedział, że mądry uczony korzysta i ze starego, i z nowego. A więc jeżeli cokolwiek mówimy, to mówmy tak, jak jest napisane w Biblii, a nie tylko na podstawie jakiegoś wyrwanego wiersza, zbudować sobie coś i przekazywać to jako naukę różnym ludziom i oszukiwać i zwodzić ich. No właśnie, no. Tak modne dzisiaj jest upadanie, dlatego szuka się w Biblii wytłumaczenia, że to jest potwierdzone, że tu w Biblii jest potwierdzenie na upadanie. I szuka się w zakamarkach Biblii, podczas gdy dobrze jest popatrzeć, co czyni Bóg. Jak się Bóg zajmuje człowiekiem, jak mówi, jak powinien człowiek zwyciężać, jak pokonywać przeciwności. Największą radością dla Pana i dla tego, który głosi słowo od Pana, jest widzieć Boży wzrost do naśladowania Jezusa Chrystusa, do chodzenia w miłości, cierpliwości, łagodności, pokorze, zwycięstwie, w uległości, a zarazem tak mocno, że nikt nie jest w stanie Cię pokonać ani ściągnąć z drogi prawdy. To jest najwspanialsze, móc zwyciężać w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest zadanie dla mnie i dla Ciebie dzisiaj. Stawiajmy sobie to zadanie każdego dnia przed oczami swymi. rozważajmy je i decydujmy się być posłusznymi Panu. Zwyciężajmy, aby też chwała Pana naszego była widoczna, mocno i wyraźnie. Jeszcze 18 wiersz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Módlmy się nawzajem za siebie i miejmy staranie o siebie nawzajem. Ale miejmy staranie solidne. Niech zgromadzenie tętni życiem Pana. Ty musisz to zrobić. Jak nie zrobisz tego, to inni będą Cię z tego rozliczać. Tu na ziemi już mamy prawo patrzeć, jak człowiek postępuje, czy naśladuje Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie naśladuje, mamy prawo temu człowiekowi przypomnieć, co to znaczy należeć do Chrystusa i nie zaciemniać tego, co jest jasne. Nie ciemnością zakładać tego, co jest jasnością Pana Jezusa. I to jest nasz obowiązek przed obliczem Pana. Dlatego Twoim obowiązkiem jest i moim, aby to Słowo żyło w nas. Nie mów więcej, że jesteś kiepskim wojownikiem, że nie masz siły, że nie masz mocy, że lepiej z Tobą być nie może. Ale raczej powiedz: Panie, rozumiem. Ty chcesz, bym był mocny i silny, chcesz, bym zwyciężał. Pokazałeś mi, co to znaczy, jak trzeba być przyobleczonym, żeby wyjść i zwyciężać. Panie, korzystam z tego. Każdy dzień, ten, który dałeś mi, należy do Ciebie. Kiedy przyjdzie atak złego, to ja go od razu pod krzyż, na krzyż, tam na to miejsce, gdzie to wszystko wziąłeś. Będę Cię naśladował i będę chodził z Tobą, aby być gotowym na spotkanie z Tobą. Będzie to dla mnie najważniejsze zadanie, jakie mam na tej ziemi. Być Tobie posłusznym, oczekiwać Twojego przyjścia. Nie zajmę się niczym więcej, tak jak dobry żołnierz nie daje się odciągnąć od zadania, ale zajmuje się tym konkretnym. To jest nasze zadanie na ziemi. Zwyciężać w imieniu Jezusa. Pokonywać przeciwności. I radować się, i cieszyć się. Widzieć, jak to wszystko pęka wtedy, kiedy zwyciężasz. Diabeł atakuje, ale kiedy stoisz w Panu, to pokonujesz go. I on nie ma nic do Ciebie. Nic nie ma do Ciebie. Nie może Cię nazwać złodziejem. Nie może Cię nazwać kłamcą. Nie może Cię nazwać złośnikiem, obłudnikiem. Nie może Cię nazwać krzykaczem. Nie może Cię nazwać jakkolwiek. Ponieważ nic nie ma swojego w Tobie. A imię Jezusa jest w nas. Niech nas wszyscy raczej nazywają chrześcijanami, tak? Dlatego, że wierzymy w Jezusa i naśladujemy Jego. A więc można powiedzieć: powstań. Stań mocno w Panu. Jeżeli przychodzi doświadczenie dnia, to zwyciężaj. Ty zwyciężaj. Uwierzyłeś w Jezusa. Wiesz, że wielki i potężny jest Pan. Że On podtrzymuje to wszystko mocą swoją dzisiaj, że wszystko Jemu zostało poddane. Gdzie chcesz iść? Czy do wiecznego zatracenia, czy do nieba? Czy do tej nowej ziemi razem z Panem wieczności? Nie łudźmy się, już to jest tak bardzo ważne dla nas, abyśmy stali mocno w Panu. Nie łudźmy się, że wejdziemy tam jakimiś bocznymi drzwiami, boczną furtką, po znajomości, jakkolwiek, ale my musimy stać mocno, aby wejść tam z podniesionym czołem, przygotowanym na wieniec, który ma tam przygotowany dla nas Pan. Na wieniec zwycięstwa. Paweł powiedział, że ci zawodnicy na ziemi biegną, żeby zdobyć znikomy wieniec, lecz my nieznikomy, wieczny, niezniszczalny. To jest to życie wieczne, zawsze z Bogiem. Nie lekceważmy słów Pana. Podejdźmy do nich trzeźwo i jasno, mocno i zdecydowanie i okażmy, że uwierzyliśmy w to, co powiedział Pan. A zwycięstwa nasze niech znaczą każdy szlak, którym idziemy. Amen? Nie słyszałem. Amen. Chyba jeszcze nie słyszałem z wszystkich.
Chciałabym jak najpiękniej do Ciebie modlić się, dziękować, Panie mój, za to, że zbawiłeś mnie. Chcę być wdzięczna za krzyż i w pamięci zawsze mieć, Panie mój, Twoją śmierć na Golgocie. Alleluja, 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 amen. Chciałabym jak najlepiej, mój Panie, służyć Ci w pokorze i w uniżeniu na tej ziemi żyć. Jesteś godzien, by Tobie poświęcić życie swe. Jesteś godzien, by wielbić imię swe. Alleluja, 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 amen. Alleluja, 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 jakiś zdarzył się i nadzieją żyje dnia na dzień. Tak bardzo chciałabym, Panie, pomóc im, a tak mi często brak wiary, brak mi sił. I wtedy chciałabym, Panie, byś tu był i uzdrawiał ich jak w tamte dni. Kieruję w stronę nieba słaby wzrok, by z Twego źródła czerpać nową moc. Oddaję się do dyspozycji Twej, byś w służbie swej mógł, Panie, użyć mnie. Na ołtarz kładę całe życie swe, mą wiedzę, mądrość, Panie Jezu, weź. Niech Twoja miłość dziś wypełni mnie, tę pustynię większą moją. Chcę chory dotyk moich słabych rąk, dotykiem Twoim, Panie, był. Niech w chore ciało wstąpi Twoja moc, tak jak kiedyś, gdyś na ziemi żył. Niech słowa moje niosą ulgę też, niech rozniecają wiarę duszy mdłej, bo przecież w ranach Twoich zdrowie jest największe. Lekarzu, przed Tobą chylę się nisko. Chylam się.